Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
O zabójczej broni, jaką może być język, mówił Franciszek na porannej mszy. Z ogromnym odzewem na całym świecie spotkała się papieska inicjatywa postu i modlitwy w intencji pokoju. We Włoszech beatyfikowano kapłana ubogich. 2 września zapraszam na wieczorne aktualności. Po wakacyjnej przerwie Franciszek powrócił do normalnej działalności, w którą wpisują się między innymi poranne msze. W homilii przypomniał dziś, że gdzie jest Bóg, tam nie ma nienawiści, zawiści, zazdrości, nie ma zabójczych plotek.
Ma quelli che in una comunità.
Ci, którzy w jakiejś wspólnocie obmawiają innych jej członków, tak naprawdę też chcą zabić. Mówi o tym apostoł Jan w swoim pierwszym liście. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. Jesteśmy przyzwyczajeni do obgadywania, plotkowania, ale jakże często nasze wspólnoty, a nawet rodziny, stają się piekłem, gdzie stosuje się ten rodzaj uśmiercania brata lub siostry językiem.
Papież zwrócił uwagę, że trzeba myśleć o codziennej zabójczej broni języka, poprzez którą diabeł sieje w sercach zawiść i złość.
Prośmy o to Pana, byśmy nigdy nie zabijali bliźniego językiem, a byli zawsze blisko Boga tak, jak wszyscy będziemy z Nim w niebie. Niech tak się stanie.
O napiętej sytuacji w Syrii i konieczności zaangażowania religii na rzecz pokoju Franciszek rozmawiał z przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów, którego przyjął w Watykanie. Ronald Lauder jest amerykańskim biznesmenem i multimilionerem, a obecnego papieża spotkał już w Buenos Aires. W czasie audiencji potępiono też antychrześcijańskie ataki, do jakich dochodzi w Egipcie. Papieska inicjatywa wzywająca do modlitwy i postu o pokój na świecie spotkała się z ogromnym odzewem wielu środowisk. Włączają się w nią nie tylko katolicy, ale również chrześcijanie innych wyznań i muzułmanie.
Wielki mufti Syrii, Ahmad Badreddin Hasu, będący duchowym zwierzchnikiem tamtejszych sunnitów, wyraził pragnienie osobistego uczestniczenia w nabożeństwie pokutnym na placu Świętego Piotra. Zapewnił jednocześnie, że w jedności z Franciszkiem będzie prowadzona specjalna modlitwa w meczecie w Damaszku oraz w innych syryjskich meczetach. Do modlitwy i postu włączają się także chrześcijanie Libanu. Podkreślają, że gdy przeważa język przemocy i broni, oni chcą promować mowę dialogu i pokoju. W podobnym duchu zareagowały katolickie i prawosławne wspólnoty Egiptu. Z kolei kardynał Oswald Gracias, stojący na czele indyjskiego episkopatu, poprosił, by w Indiach w centrum tego dnia modlitwy i postu znalazły się najmłodsze ofiary wojen. Stąd do szczególnej modlitwy zaprosił wszystkie dzieci Indii i zachęcił katolickie wspólnoty, by zwróciły baczną uwagę na ten wymiar modlitwy dzieci za dzieci.
Ksiądz Antonio Franco, popularnie nazywany kapłanem ubogich i cudotwórcą, został wyniesiony do chwały ołtarzy. Liturgii beatyfikacyjnej w katedrze w Messynie przewodniczył po południu kardynał Angelo Amato. Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych podkreśla, że ten pochodzący z Neapolu kapłan zasłynął z wielkiej troski o ubogich oraz życia pełnego modlitwy i umartwień.
Był kapłanem ukształtowanym na wzór świętego Karola Borromeusza, pasterza całkowicie oddanego wiernym, troszczącego się o ich edukację, a przede wszystkim o ich uświęcenie. Ksiądz Antonio Franco był niezwykle szanowany przez wiernych. Cieszył się sławą cudotwórcy z powodu swych interwencji na rzecz chorych, którzy odzyskiwali zdrowie, czy rolników, którzy prosili o zesłanie deszczu bądź oddalenie zarazy zagrażającej ich plonom. Dla nas współczesnych może być przykładem hojnego otwarcia się na potrzeby biednych i potrzebujących. 4 wieki, które upłynęły od jego śmierci, rzec można, tylko jeszcze umocniły jego przesłanie. Także dziś wśród nas są biedni, także dziś chrześcijanin wezwany jest do bycia miłosiernym Samarytaninem dla ludzi zranionych na duszy i ciele, którzy proszą o nasze miłosierdzie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Wspólne dziedzictwo – dialog chrześcijańsko-żydowski. Tym razem będzie on poświęcony pojednaniu i dialogowi u progu wielkiego jubileuszu. Audycję przygotował Aleksander Kowalski. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
U schyłku XX wieku, w wypowiedziach Jana Pawła II, coraz ważniejsze miejsce zajmował zbliżający się jubileusz 2000 rocznicy narodzenia Pana Jezusa. Papież nawiązał do niego również, gdy na początku 1998 roku, na dorocznej audiencji dla Korpusu Dyplomatycznego, mówił o oczekiwaniach na sprawiedliwy pokój w Ziemi Świętej. Powiedział, że w latach poprzedzających wielki jubileusz kieruje oczy ku Jerozolimie i modli się codziennie, aby to najświętsze z miast jak najprędzej stało się na zawsze wraz z Betlejem i Nazaretem miejscem sprawiedliwości i pokoju, gdzie Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie będą mogli nareszcie żyć razem przed obliczem Boga. Jan Paweł II potwierdził raz jeszcze swe poparcie dla procesu pokojowego zapoczątkowanego w 1991 roku konferencją w Madrycie. Wyraził niepokój z powodu jego zahamowania i ciągłych nawrotów przemocy.
Myślę w tej chwili o tych wszystkich Izraelczykach i Palestyńczykach, którzy w ostatnich latach żywili nadzieję, że doczekają się nareszcie w Ziemi Świętej sprawiedliwości, bezpieczeństwa, pokoju i normalnych warunków życia codziennego. Co dziś pozostało z tej woli pokoju? Zasady sformułowane podczas konferencji madryckiej oraz wytyczne przyjęte na spotkaniu w Oslo w 1993 roku przetarły drogę do pokoju. Także dzisiaj wskazują one jedyną możliwość postępu. Nie trzeba bynajmniej szukać innych dróg. Chciałbym was zapewnić, a za waszym pośrednictwem całą społeczność międzynarodową, że Stolica Apostolska ze swej strony będzie nadal prowadziła dialog z wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby umocnić w jednych i drugich wolę ocalenia pokoju i naprawienia krzywd. Stolica Apostolska nieustannie śledzi z troską sytuację w tym regionie świata, a w swoim działaniu kieruje się tymi samymi, co zawsze, zasadami.
W duchowe przygotowania do jubileuszu Chrystusowych Narodzin wpisywał się dokument Stolicy Apostolskiej pod tytułem Pamiętamy. Refleksje nad Shoah. Wydała go 16 marca 1998 roku Komisja do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Na 4 dni przed ogłoszeniem tego tekstu papież skierował list do jej przewodniczącego, kardynała Eduarda Cassidiego, podkreślając w nim, że podczas swego pontyfikatu nieraz przypominał z głębokim smutkiem cierpienia narodu żydowskiego w latach II wojny światowej, a zbrodnia zagłady pozostawiła niezatartą plamę nadziejach kończącego się stulecia.
Gdy przygotowujemy się do wejścia w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, Kościół zdaje sobie sprawę, że radość jubileuszu jest nade wszystko radością płynącą z przebaczenia grzechów oraz z pojednania z Bogiem i bliźnimi. Dlatego zachęca swoich synów i córki, by oczyścili serca, pokutując za dawne błędy i niewierności. Wzywa ich, by stanęli w pokorze przed Bogiem i dokonali rachunku sumienia z odpowiedzialności, jaką oni także ponoszą za zło naszych czasów. Żywię głęboką nadzieję, że dokument Pamiętamy, refleksje nad Shoah rzeczywiście przyczyni się do uleczenia ran pozostałych po dawnych nieporozumieniach i krzywdach. Oby dopomógł on pamięci w odegraniu nieodzownej roli w procesie kształtowania przyszłości, w której nieopisane zło Shoah nigdy już nie stanie się możliwe. Niech Pan historii kieruje wysiłkami katolików, Żydów i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wspólnie budują świat oparty na prawdziwym poszanowaniu życia i godności każdego człowieka, świadomi, że wszyscy zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże.
Wspomniany dokument Watykańskiej Komisji, często odwołując się do nauczania Jana Pawła II, ukazuje szeroki kontekst historyczny nazistowskiej próby zgładzenia narodu żydowskiego. Przypomina, że przez stulecia antyjudaistyczna postawa pewnych środowisk chrześcijańskich prowadziła do dyskryminacji Żydów. Nie można jednak utożsamiać antysemityzmu opartego na teoriach sprzecznych z niezmiennym nauczaniem Kościoła o jedności rodzaju ludzkiego oraz równej godności wszystkich ras i narodów z zakorzenioną od dawna postawą nieufności i wrogości, którą nazywamy antyjudaizmem. Za tę ostatnią ponoszą niestety winę także chrześcijanie. W latach 30. XX wieku papieże i Kościół w Niemczech odrzucali hitlerowski rasizm i antysemityzm. Ideologia ta uderzała zresztą również w chrześcijaństwo. Dokument Stolicy Apostolskiej stawia dalej pytanie o postawę wyznawców Chrystusa w czasie, gdy naziści rozpoczęli już brutalne deportacje i eksterminację Żydów.
Czy chrześcijanie udzielili wówczas wszelkiej możliwej pomocy prześladowanym, a zwłaszcza prześladowanym Żydom? Wielu tak uczyniło, inni jednak nie. Nie wolno zapomnieć o tych, którzy na miarę swoich sił pomagali ratować Żydów, czasem narażając nawet własne życie. W czasie wojny i po jej zakończeniu żydowskie społeczności i ich przywódcy wyrażali wdzięczność za wszelką ukazaną im pomoc, w tym także za to, co papież Pius XII uczynił osobiście lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli, aby uratować życie setek i tysięcy Żydów. Wielu katolickich biskupów, kapłanów, zakonników i wiernych świeckich zostało za to uhonorowanych przez państwo Izrael. Niemniej, jak przyznał papież Jan Paweł II, mimo dokonań tych odważnych ludzi, duchowy opór i konkretne działanie chrześcijan nie było takie, jakich można by oczekiwać od uczniów Chrystusa. Dla chrześcijan to brzemię ciążące na sumieniu ich braci i sióstr z czasów II wojny światowej powinno być wezwaniem do pokuty. Głęboko ubolewam nad błędami i zaniedbaniami tych synów i córek Kościoła.
Na zakończenie dokumentu pamiętamy refleksję nad Shoah. Watykańska Komisja do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem stwierdza:
pragniemy, aby świadomość grzechów przeszłości zrodziła niezłomną wolę budowania nowej przyszłości, w której nie będzie już antyjudaizmu wśród chrześcijan, ani postaw antychrześcijańskich wśród Żydów, lecz po obu stronach zapanuje wzajemny szacunek, jaki przystoi tym, którzy oddają cześć jednemu Stwórcy i Panu i mają wspólnego Ojca w wierze Abrahama. Na koniec wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do głębokiej refleksji nad znaczeniem Shoah. Głos ofiar z zagrobu oraz żywe świadectwo ocalonych o cierpieniach, jakich doznali, głośno domagają się uwagi całej ludzkości. Pamiętać o tym straszliwym doświadczeniu znaczy zrozumieć w pełni zawartą w nim zbawienną przestrogę. Już nigdy nie można pozwolić, aby zatrute ziarna antyjudaizmu i antysemityzmu zakorzeniły się w żadnym ludzkim sercu.
11 października 1998 roku papież kanonizował błogosławioną Teresę Benedyktę od Krzyża, czyli Edytę Stein, którą beatyfikował 11 lat wcześniej podczas wizyty w Niemczech. Ta niemiecka Żydówka, urodzona we Wrocławiu, filozof, a po przyjęciu chrztu karmelitanka, została zamordowana w Oświęcimiu. Na kanonizację przybyli do Rzymu liczni pielgrzymi niemieccy i w ich języku była część homilii.
Edyta Stein była Żydówką i dlatego wraz ze swoją siostrą Różą oraz wieloma innymi katolickimi Żydami została deportowana z Holandii do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie razem z nimi zginęła w komorze gazowej. Dzisiaj wspominamy ją z głęboką czcią. Gdy na kilka dni przed deportacją zaproponowano jej możliwość ratunku, zakonnica odpowiedziała: nie róbcie tego. Dlaczego miałabym zostać wyłączona? Czyż sprawiedliwość nie polega właśnie na tym, że nie powinnam czerpać żadnych przywilejów z mojego chrztu? Jeżeli nie mogę dzielić losu moich braci i sióstr, moje życie jest jakby zniszczone. Gdy będziemy odtąd obchodzić co roku wspomnienie Nowej Świętej, musimy także pamiętać o Shoah, straszliwym planie wyniszczenia całego narodu, którego ofiarą padły miliony naszych żydowskich sióstr i braci.
Jan Paweł II zaapelował w imię miłości Boga i człowieka, by nigdy już żadna społeczność etniczna, narodowa czy rasowa nie mogła paść ofiarą takich zbrodni. Wskazał też na znaczenie, jakie dla Edyty Stein miała tajemnica krzyża.
Wielu naszych współczesnych chciałoby może zmusić krzyż do milczenia, ale nie ma nic bardziej wymownego niż krzyż zmuszony do milczenia. Prawdziwym przesłaniem cierpienia jest miłość. Dzięki miłości cierpienie staje się owocne, samo zaś cierpienie pogłębia miłość. Nowa Święta niech będzie dla nas przykładem w naszej służbie wolności i w naszym poszukiwaniu prawdy. Niech jej świadectwo sprawi, że coraz mocniejszy będzie się stawał most wzajemnego zrozumienia między Żydami i chrześcijanami.
Na audiencji ogólnej 25 listopada 1998 roku papież mówił o znakach nadziei widocznych w kościele u schyłku XX wieku. Zaliczył do nich dialog międzyreligijny.
Wystarczy przypomnieć profetyczne znaczenie, jakiego nabrała deklaracja Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Odbyły się już i nadal odbywają liczne spotkania, dzięki którym trwa dialog we wszystkich częściach świata pomiędzy przedstawicielami różnych religii. Z satysfakcją pragnę podkreślić zwłaszcza wielkie postępy, jakie udało się uczynić na drodze dialogu z Żydami, naszymi starszymi braćmi. Wielkim znakiem nadziei dla ludzkości jest fakt, że religie z ufnością otwierają się na dialog i czują potrzebę zespolenia wszystkich wysiłków, by ożywić duchowo postęp i przyczynić się do moralnej odnowy narodów.
29 listopada 1998 roku, w pierwszą niedzielę Adwentu, ostatniego już roku liturgicznego poprzedzającego wielki jubileusz, Jan Paweł II wydał bullę, którą ogłosił jubileuszowe obchody. Podczas gdy poprzednie lata święte koncentrowały się na Rzymie, tym razem papież całkiem równorzędnie postawił obok Wiecznego Miasta Ziemię Świętą.
Jubileusz będzie obchodzony jednocześnie w Rzymie oraz we wszystkich kościołach partykularnych na całym świecie, a zarazem skupiony będzie, by tak rzec, wokół dwóch ośrodków. Miasta, które opatrzność zechciała uczynić stolicą następcy Piotra, oraz Ziemi Świętej, w której Syn Boży narodził się jako człowiek, przyjmując ciało z dziewicy imieniem Maryja. Taka sama będzie zatem waga i doniosłość celebracji jubileuszu w Rzymie oraz w ziemi, którą słusznie nazywamy świętą, gdyż na niej narodził się i umarł Jezus. Na tej ziemi powstała pierwsza chrześcijańska wspólnota, na niej też Bóg objawiał się ludzkości. Jest to ziemia obiecana, trwale związana z dziejami narodu żydowskiego i otoczona czcią także wyznawców islamu. Oby jubileusz przyczynił się do postępu we wzajemnym dialogu, abyśmy pewnego dnia mogli wszyscy, Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie, przekazać sobie w Jerozolimie pozdrowienie pokoju. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.